Niewinni czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu. Niewinni czarodzieje, odcinek 42. Radio Kraków Kultura i przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. No a ze mną w studio coś niezwykłego. Tyle tu różnych rzeczy, drobiazgów i ten gość najważniejszy, czarodziej. Bo dzisiaj w roli czarodzieja Jan Oberbeck. Nazywany właściwie aniołem gitary, mistrzem nastrojów. Wybrany człowiekiem roku przez Gazetę Krakowską w 1996 roku. No, jego życie składa się z wielu takich właściwie szaleństw i nieoczekiwanych zwrotów akcji, ale jedno jest pewne. Od 60 lat porusza, byśmy dzisiaj powiedzieli za noblistką, to znane słowo czułe. Czułe struny mandoliny, lutni i gitary. Szanowni Państwo, Jan Oberbeck, dzień dobry Panie Janie.
Kłaniam się pani, kłaniam się państwu.
Bardzo się cieszę, że pan przyjął zaproszenie do programu. No i od razu widzę, że jest pan otoczony różnymi przedmiotami, amuletami, ale ja zapytam o to, czy przyjechał ten amulet najważniejszy? No, paznokieć Cegowi.
Ja to zostawiam na następny raz, żeby panią sprowokować. To niezwykła historia. Pomagałem mistrzowi w Amsterdamie, bo paznokieć się złamał i trzeba było dokleić. I ten złamany paznokieć upadł i ja go wziąłem, bo trzeba było dokleić sztuczny, żeby mógł kontynuować grać i tak. No więc sobie zostawiłem. Także mam jeszcze jeden amulet, też bardzo atrakcyjny i dziwny z XIX wieku, ale to już pani redaktor musi ocenić go sama. Jest też piękny. Mam to w pudełeczku i no wie pani, ja prowokuję, bo ja jeszcze chciałbym w radio wystąpić.
Dobrze, to powiedzmy jeszcze, bo patrzy na mnie przepięknym spojrzeniem ceramiczna krowa, która stoi tutaj na naszym stole, w naszym studio. Patrzy i hipnotyzuje mnie wzrokiem. Ona też przyjechała z panem.
No, ta czarna krowa wielkości dorodnego pinczerka, proszę zobaczyć.
Tak, tak.
Podarował mi ją Tadeusz Smolicki, wielki krakowski scenograf, współtwórca teatru, stu magicznego teatru. Także na szczęście i dała nam to szczęście, a zarazem XVI-wieczna tabulatura lutniowa, którą pokazywałem na wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej, również posiadała czarną krowę, partyturę, ale w formie nietradycyjnej, tylko na
zapisie tabulatury lutniowej. Tak.
To są chwyty, ale mam dzisiaj, wziąłem czarną krowę, bo tak się nazywa.
Czyli nuty też leżą na naszym stole.
To była tabulatura krakowska, Bekwarka. On nie skomponował tego utworu. Różne są wersje. Pracował nad tym profesor Poźniak. Zresztą jego hasło jest pod Bekwarkiem i opisuje kwestię czarnej krowy. Ale na czarną krowę jeszcze się, jak pani redaktor pozwoli, jeszcze się specjalnie umówimy. Zabrałem oczywiście czarna krowa się żywymi migdałami. Niebieskimi migdałami. Ja na dzisiejsze spotkanie...
Proszę pokazać, jak brzmią te niebieskie migdały.
W ten sposób. Tak. W cudownym opakowaniu to są... Dla pani redaktora przy okazji damy skosztować.
No krowa, to ona się tym żywi, ona musi mieć wyobraźnię odpowiednią. Patrzy na mnie, ona jest nie w pełni czarna, czarno-biała. To nie przeszkadza, nie gryzie się to z tabulaturą Bekwarka?
Nie, ta oryginalna w Bibliotece Jagiellońskiej była przez dwóch strażników ze skarbca, bo jest to skarb światowy. prawdziwy...
Przyniesiona na tą wystawę, tak?
Przyniesiona przez dwóch strażników i okrywana przez strażników na noc do spania. No to cudowna sprawa. Ja próbowałem tam nadzorować tę krowę, ale nie dało się, musiałem wrócić do domu. To była cudowna historia. No i niebieskie migdały, tak, które mam z Krakowa, spod Wawelu, tu piszę.
Tak, nie, jest napisane oczywiście.
Tak, które właściwie towarzyszyły mi w Hiszpanii. O Hiszpanii chcę przejść i opowiedzieć, jak to właściwie było z tymi migdałami.
No to proszę bardzo, to ja zamieniam się w słuch.
A mianowicie, proszę państwa, w Alicante studiowałem w konserwatorium wyższym Espla.
To już było po studiach w Łodzi.
Tak, w konserwatorium Espla u José Tomasa. Zastępca uważany Segowi. Każdy jego koncert był wydarzeniem i z całego świata zjeżdżali się miłośnicy, aby usłyszeć jego mięsisty, cudowny dźwięk i interpretację. José Tomás. Wszyscy gitarzyści wiedzą, kim był. Palce, pani redaktor, każdy palec jak najlepszy serdelek od nas. Tak ukształtowane, co dawało nieprawdopodobny dźwięk. Prowadził lekcje w kilku językach, oczywiście poliglota. No i w szafie było whisky, które zarezerwowane były dla profesora, a niżej duży galon wina, który mogli pić w dowolnej ilości
studenci.
Tak. No i kiedy zakończyłem jakoś kurs, postanowiłem pojechać do sąsiada. Też uczeń Segowi wielki, José Luis González. No, ale poinformowałem profesora, tego pobłogosławił mnie, mówi, idź dziecko i tego. Oni jak to gitarzyści nie zawsze się maksymalnie, nie lubili się chyba maksymalnie, bo tak fachowo się szanowali. José Luis González mieszkał 80 kilometrów od Alicante i proszę panią, trzeba było jechać autobusem od Morza Śródziemnego do Alcoy. Alcoy to dwie linie autobusowe, fabryczka firanek i rynek. Na tym rynku się spotykali codziennie uczniowie z całego świata. Widziałem taką romantyczną historię, jak przyjechała ubrana w kimono, bo to było przekazanie, dziewczynka, widać było, że to z bardzo zamożnego domu japońskiego i było oddanie pod opiekę profesorowi Gonzalesowi. Profesor Gonzales przyczynił się do rozpowszechnienia gitary w Japonii. Za jego przyczyną została zbudowana niezwykła gitara u lutnika Kono, który zyskał światową sławę. González modernizował tę gitarę. Do tej chwili to już są historyczne gitary, bo oni grają w tej chwili flamenco, hiszpańską muzykę u samego pana. No tak się złożyło. Ja przeżyłem, muszę o tych cudach opowiedzieć. Alcoy przed Wielką Nocą przebierali się jedni za Cristianos, a drudzy za Moros. I cały świat przyjeżdżał, jak oni się lali między sobą, ta pół części miasta z tym, żeby zobaczyć. Oni się przebierają. To jest jakiś niesamowity rytuał. Te stroje kolorowe, to wszystko było...
Nie... Do dzisiaj to trwa.
Tak, to ciągle. Tam turyści przyjeżdżają do tego miasta, które się składa z dwóch linii autobusowych, fabryki firanek i warzywniaka niesamowitego, gdzie popijają, mogą popić, ale kulturalnie. Nie kartoflówę, jak u nas studenci się preferuje kartofle. Małą lampkę Jerez wypić z profesorem było wielkim zaszczytem.
No piękna to jest opowieść, a mnie to w ogóle zastanawia, że był pan prekursorem Alicante, miejscowości, która właściwie teraz uchodzi za polską miejscowość, bo bardzo wielu Polaków tam przyjeżdża, tam ma swoje letnie domy i bardzo często właśnie w tym miejscu rozbrzmiewa język polski. W czasach, kiedy pan studiował, to były lata 70.
Tak,
70.
Przełom 80.
To wtedy właśnie Alicante zupełnie Polaków tam jeszcze nie było.
Ale chciałem powiedzieć, znużony po lekcji u José Tomasa, śpię i nagle śni mi się Polska. Otwieram oczy. A wszyscy naokoło już wtedy mówili po polsku. I pierwszy z brzegu pyta się, panie, co pan tutaj robi? Taki skromny kocyk na plaży. Proszę państwa, rodzina Osiatyńskich, wuj Osiatyński, pilot RAF-u, który walczył o Anglię, tam osiadł i mieszkał. Potem poznałem jednego z naszych posłów rządzących z czasem i on przyszedł do mnie, do domu, mówi, jak to? Ja w bardzo skromnym mieszkaniu mieszkałem za niewielkie pieniądze. Chodziłem do socjalistycznej stołóweczki, gdzie były bardzo tanie obiady, ale to pomieszczenie było skromne. I wychodziło na wirydarz, na którym chyba śmieci składali, bo to ogromna kamienica. I gospodyni Donia Kończa przynosiła mi rano szklankę gorącej wody na kawę z drżącą ręką. I wuj Osiatyński powiedział nie. I załatwił mi za Alicante wspaniały apartament trzypokojowy, gdzie mogłem ćwiczyć dzień i noc z widokiem na Morze Śródziemne na ileś kilometrów. Także słońce mnie kołysało.
I fale też.
Fale i księżyc do snu, a zabawiałem się oglądaniem plażowiczek.
No widzi pan. Lornetko. Widzi pan. No to dał panu pokój na przyszłość, ale też i dosłownie, i w przenośni, pokój z widokiem, o tak byśmy powiedzieli.
Tak.
Pokój z widokiem na morze, ale i na przyszłość.
I to za symboliczną cenę,
ale
niekomercyjnie.
Ważne,
wspominam Polaków pięknie.
No właśnie, ale ważne jest to, że jak gdyby to pomogło panu w ogóle wejść w ten inny obieg gitary. Bo przecież przypomnijmy sobie tamte lata musimy sobie zdawać sprawę, ja tego tak do końca nie pamiętam, ale gitara w Polsce to właściwie były gitary początki, dopiero w latach 70., bo właściwie gitara, pan zaczynał w ogóle od mandoliny. Wiem, że tutaj klasa gitary w Krakowie, jeżeli chodzi o akademię, to pan ją dopiero stworzył
tak.
W 70-tych latach i kierował tutaj tą klasą. Wcześniej nie było, trzeba było wyjeżdżać, żeby się gdzieś kształcić. Pan miał szczęście, kształcił się w Łodzi, ale wszedł pan w ogóle do muzyki przez orkiestrę mandoliny, taką szkolną.
Tak można powiedzieć, bo w podstawowej szkole grałem w zespole mandolinistów. Byłem pierwszym mandolinistą. Świetnie mi to szło, piórkiem przebierałem znakomicie. I tak było nawet do średniej szkoły, ale już profesor zauważył, że na gitarze sobie radziłem i zatrudniał mnie przy gitarze. No i zamiłowanie od czasu pierwszego festiwalu młodzieży, a zarazem konkursu, gdzie pierwsze miejsce zdobył Węgier Szendrej Karper, który grał w telewizorze. Myśmy w Łodzi mieli z takim malusieńkim ekranikiem ogromny telewizor.
To tu powiem, że pan Jan Oberbeck rysuje te rozmiary rękami w powietrzu.
No jak największy telewizor dzisiejszy, LED-owy, czy inaczej się na to powiada. A wtedy on miał tylko malusieńki, jak pół zeszytu ekranik i tata zamienił go na samochód. To był jeden z pierwszych telewizorów. Stąd też oglądałem ten konkurs i festiwal przez telewizję. I wpadłem w zachwyt, nie mogłem się z tego zachwytu
uwolnić. Tak. No gitara. Bo gitara to taki instrument właściwie, który absolutnie wszystko może. Bo może być i czuły, i drapieżny. Może brzmieć jak orkiestra, może brzmieć jak solista. A dla pana gitara co znaczy? Jaki to jest instrument?
To jest piękna kobieta. Gitara jest piękną kobietą i zbudowana jest jak piękna kobieta. Sam mit, który przywiozłem z Hiszpanii, a mianowicie zakochany Apollo, chciał posiąść nimfę Dafnę. Ona uciekała i w ostatniej chwili Bóg zamienił ją w drzewo laurowe i przyszedł wielbiący ją młodzieniec i płakał nad tym. Utworzyła się rzeka ogromna, ale zaczął rzeźbić ze smutku, z żalu tą piękną nimfę. I tak powstała gitara, bo potem zaczął na niej grać. Stąd też, tak jak pani powiedziała, gitara wyraża najsubtelniejsze, najdelikatniejsze, potrafi wyrazić uczucia, nastroje. Jest to świat, no właściwie bajkowy. No i zrozumiałem też w Hiszpanii, że ten instrument został podarowany Hiszpanom. Prababka gitary, bo właściwie to są dwie, i lutnia, i bihuela. Hiszpanie mówią bihuela też. Została przez Arabów przywieziona. Ona jest tylko szczuplejsza. Ma tył bardziej zaokrąglony, może podwójne struny. I proszę sobie wyobrazić, Arabowi ten instrument przywieźli do Europy, do Hiszpanii. I na dworze kalifa grano na wihueli. Na wihueli. Zachowały się utwory z tamtych czasów, z czasów kalifatu na terenie Hiszpanii. Zachowały się utwory, które nawet te najstarsze, kilka ich znajduje się w naszej bibliotece.
No niesamowita jest to historia, zwłaszcza, że ta historia gitary polskiej rodziła się w pana obecności i pan ją tworzył. To jest też bardzo ważne. Ale no też był pan jak gdyby dziedzicznie obciążony, tak powiedzmy.
Tak.
Bo muzyka funkcjonowała w pańskiej rodzinie, a także, prawda, ciotki śpiewały, prawda, akompaniując sobie na lutni.
Tak.
Więc to też pokazuje, że jak gdyby te dźwięki, te możliwości, no jak gdyby wzrastał pan w tym.
I blisko gitary.
Właśnie, blisko tej gitary, no bo gitara to jak gdyby najnowsza odmiana tego wszystkiego, o czym my mówimy, tych lutni różnych, a przecież w tamtych czasach to w ogóle jeszcze nie było w Polsce na akademiach muzycznych, na przykład katedry muzyki dawnej w ogóle, prawda?
Nie,
czegoś takiego w ogóle nie było. Muzykologia chyba była tutaj pierwsza za sprawą właśnie pana Szwajkowskiego,
Poźniaków.
Tak, no to właśnie oni, ale to głównie dotyczyło tabulatur organowych różnego rodzaju, które miały kompletnie inny zapis. Natomiast tabulatura właśnie lutniowa była o tyle fantastyczna dla tych, którzy grali na gitarze, że ona po prostu pokazywała układ palców. I wtedy można było idealnie zobaczyć, jakie dźwięki i w jaki sposób ułożyć palce. Była szalenie obrazowa i dosyć łatwa do transkrypcji w porównaniu z innymi tabulaturami. No dobrze, ale powiedzmy o tym, jak pan ocenia, bo teraz z perspektywy czasu chciałam namówić pana na spojrzenie właśnie gitara wtedy, kiedy pan zaczynał, czyli druga połowa, od lat 70., druga połowa tego XX wieku i teraz, te prawie 30 lat XXI wieku. Jakie są różnice według pana?
Ten instrument wszedł właśnie w tym czasie do repertuaru muzyki współczesnej. I wszyscy najwięksi kompozytorzy pisali. Ja ich też namawiałem. No. Na przykład Świdra Góreckiego. Pamiętam ostatnią rozmowę z mistrzem Góreckim. Są bardzo wczesne utwory, gdzie w kameralnym zespole Mikołaj Górecki, Henryk Mikołaj Górecki użył gitary. Ale ja chciałem taki solistyczny utwór. Mm. On mówi, panie, graj pan tym swoim takim głosem, graj pan. Mówi, koncert klawesynowy. Ja mówię, nie mistrzu, ja chcę na gitarę. On mówi, dobra, napiszę. To był czas, kiedy on przeniósł się w góry i grał z zespołem góralskim. I proszę sobie wyobrazić, no więc ja pytam, a co zrobimy z forsą, z honorarium? A, o dudki nie przejmuj się pan. No. Do Lutosławskiego się starałem. Ale pozostały tylko transkrypcje Aspiazu. Nie podjął Lutosławski. Jak znalazłem grafikę starą, bardzo dotyczącą całej jego rodziny, zgodził się. Ponoć jakieś szkice istnieją, ale one nie dotarły do mnie. Ale wróćmy do Krakowa. Oczywiście wszystko zaczęło się u mnie w Łodzi. Tu również kompozytorzy zaczęli pisać na gitarę. I to o mały włos namówiłbym świętej pamięci Pendereckiego. Spotkałem go przed willą, która była by wynajmowany pokój w Jastrzębie i Górze.
Gdzie zawsze spędzał wakacje.
Tak. I rozmawiałem. Mówi, no panie, te anioły pana to fajne. No ja zresztą jego muzykę. Ja mówię, no tak, ale może mistrz by napisał coś. Ale ja nie byłem osobą uwielbianą przez mistrza z jakichś tam powodów X, które trudno określić, bo cała rzecz polega właściwie w sztuce na tym i to jest tajemnica no w ogóle życia. Jakich ludzi dobrych spotkamy?
Na swojej drodze.
Na swojej drodze, nawet artystycznej. No, wielkiego Pendereckiego to nie interesowało, ale dał do wykonania znakomitemu gitarzyście z Poznania chyba altówkowy koncert czy coś. Mhm. Ten gitarzysta to wykonał, ale przy tym kolega z grupy krakowskiej, Meyer, napisał bardzo wartościowe utwory. I to cała grupa krakowska powoli zaczęła interesować się gitarą i do tej chwili to trwa i mamy utwory. No ale pierwszym miejscem no, była jednak tym zaczynem Łódź była.
No właśnie, stamtąd pan pochodzi, tam się pan urodził. A zresztą tak na marginesie, premiera naszego odcinka 18 czerwca, no to za chwilę będą urodziny pańskie, 23 czerwca, zodiakalny rak. No dobrze. Dużo rzeczy jest.
Najstarszy gitarzysta koncertujący, jeszcze ja gram koncerty.
No
od
ja
czasu
wiem.
Do czasu.
Ja wiem, że pan gra, bo czasem sobie jakieś informacje czytam na ten temat. Dawno pana nie widziałam grającego, ale pewnie dlatego, że to ja nie mam czasu uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, za co bardzo przepraszam, ale w dawnych latach naprawdę pana oglądałam. Powiem tylko, że pan powiedział najstarszy gitarzysta, to nie będą okrągłe urodziny, te, które przypadną za parę dni, ale powiem tylko, że gdy pan miał 2 lata, to rozpoczęła się budowa nowej huty, więc to też dokładnie 23 czerwca, więc to też jest dosyć ciekawe. Natomiast kiedy miał pan, no ho, 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 10 lat, to Telewizja Polska właśnie 23 czerwca w pańskie urodziny premierowe, wypuściła pierwszy odcinek programu słynnego dla dzieci Miś z okienka. Więc myślę, że warto i o tym pamiętać, jakie to były czasy.
No któż nie uwielbiał Misia z okienka?
Wszyscy.
Łącznie z mistrzem Pawlikiem, który pokazywał tego misia. Nawet jak byłem już młodzieńcem w czasie porwanego za młodu, też oglądałem. To przepiękne, przepiękne.
Ale wróćmy do tej łodzi, bo tam właśnie no, zrodziła się pańska pasja gitarą i tam też pan pochodzi z Łodzi, wykształcił się pan w Łodzi. Skończył pan Akademię Muzyczną w Łodzi. To był ten pierwszy moment, kiedy się okazało, że jest pan gitarzystą. No i potem te studia w Hiszpanii. No ale właśnie ta Łódź. Jak dziś z perspektywy czasu ocenia pan tamten swój moment w życiu?
No teraz w Łodzi jest z gitarą niezwykle skromnie. Jest dwóch profesorów ordynujących. Ale całkowity rozkwit gitary był w czasie mojej młodości jako nowum pewnego rodzaju, a zarazem zainteresowanie gitarą klasyczną. Mnie się udało namówić tych łódzkich kompozytorów na napisanie nawet na światłach Bauera, świętej pamięci Jerzego profesora Bauera, znakomitego kompozytora, ucznia Nadii Boulanger. Udało mi się namówić na utwór na klawesyn
i gitarę.
I tutaj wspaniała współpraca z panią profesor Elą Stefańską.
I zresztą taka płyta powstała.
To jest jedna z pierwszych płyt cyfrowych, nagranych dla Polski. Ale to też wszystko system życzliwych ludzi. Pani z Pagartu, elegancka brunetka, świetnie o barokowych kształtach zbudowana, klasycznej urody. Ja mówię, proszę panią, ja nagram dla pani płytę pani pamięci. Na pani cześć. No to powiedziała, co tam młodzieniec głupoty gada, ale w międzyczasie przyjechała firma niemiecka i nagrała to w kooperacji i to jest cyfrowa, jedna z pierwszych płyt i nazwałem zgodnie z umową z panią Omaggio a Bianca. Pani, która tańczyła kiedyś, ona tańczyła w rewi, jeszcze już wtedy nie tańczyła, bo była bardzo nobliwą. No nie bardzo. Nie.
Ale z pańskiej perspektywy wówczas.
Tak. No jednym słowem powstała płyta, gdzie wersja tłoczona została wytłoczona przez Paul Jazz, ale tam nie słychać było koloru. I proszę sobie wyobrazić, ta firma upadła. Ta niemiecka. Ale zostało kilka płyt informacyjnych. Ja kupiłem taką płytę. Proszę zobaczyć, że jest tak zgodnie z opowieścią Omaggio a Bianca.
Tak, potwierdzam, trzymam w ręce, jest.
Ona nie jest doskonała, wymaga dość dużej obróbki cyfrowej. No ale miałem wielki zaszczyt z panią profesor Stefańską współpracować i tam się nauczyłem wiele. To żelazna dama, która jak wychodziła, to człowiek trema, to wszystko mijała. Ona narzucała taki imperatyw, że to szło pierwszorzędnie. Raz zagraliśmy koncert w Niemczech u jakiegoś barona, już dokładnie w pięknym pałacu. I koncert był wspaniały. No i rano ja ten koncert załatwiałem. Profesor mi wypłacił, ale mówię, co tak dużo? I pojechałem na następny koncert. Rano się budzę w hotelu, gdzieś 200 kilometrów od tego miejsca. A Ela dzwoni i mówi, Jasiu, nie wypłacili mi jeszcze, czy masz forsę? A ja te pieniądze wziąłem, przepraszam. Oczywiście udało mi się szybko zwrócić, ale to wspomnienie z panią profesor, merytoryczne, profesjonalne, Bardzo dużo się nauczyłem. Bardzo
no,
dużo
wielka dama muzyki dawnej, rzeczywiście fantastycznie
dziękuję,
gra.
Dziękuję tutaj. Tak. Dziękuję tysiąc
świetna,
razy.
Świetna postać, zresztą była naszym czarodziejem również. Także gościliśmy ją tutaj w studio Radia Kraków Kultura. Dobrze, no to chciałam pana jeszcze zapytać o jedną rzecz, a właściwie nie o jedną, może nam się uda nawet więcej poruszyć, kto wie. A mianowicie... Jest taki kompozytor, którego ja odkryłam dzięki gitarze, grając na gitarze jako dziecko. Nazywał się Aleksander Tansman. Okazało się, że ten kompozytor w Polsce jest bardzo mało znany, a ja go odkryłam przez to, że grałam jego utwory i były one tak niewymownie piękne, że zaczęłam szukać, co to za kompozytor, co jeszcze skomponował i tak dalej, i tak dalej. Potem pojawiła się książka pana Cegieły, Dziecko Szczęścia, gdzie można było wszystko przeczytać o Aleksandrze Tansmanie. I nagle się okazuje, że to fenomenalny kompozytor Polak z Łodzi,
tak,
który właściwie zawojował cały świat, ale o którym my niewiele tu wiedzieliśmy w ogóle, żyjąc w PRL-u. A pan spotyka Tansmana i z Tansmanem podróżuje, wykonując jego suitę in modo polonico.
No w dodatku ja nie chciałbym ukrywać pewnych rzeczy.
Proszę nie
jest
ukrywać.
Jest tak, najważniejsza rzecz, o której mówiłem, życzliwość i polecenie mistrza. On mi dał polecenie do Hiszpanii. Ja byłem w Paryżu u niego, gdzie w salonie stoi statuetka autorstwa mistrza Wincentego Kućmy, specjalnie podarowana na jego przyjazd Tansmanowi przeze mnie. No ja dostąpiłem je cudownie do pewnego rodzaju stołu. No i najważniejsza historia. Jak w Paryżu pojawił się wielki Segovia i zagrał Chaconę Bacha, skandal. Paryż się podzielił muzyczny na dwie części. Zwolenników Segovii i przeciwników. I wtedy wielki kompozytor Aleksander Tansman wkroczył i napisał cudownego mazurka, który... Potem dołączony był do suity in modo polonico, którą grałem, a którą pani redaktor Kołysankę gra.
Tak, Kołysanka przepiękna.
Cudowna. No chciałem powiedzieć, że pani redaktor zna się na gitarze, jest koneserem i znawcą. I z wielką odpowiedzialnością wszystkim mówi, jeżeli chodzi o gitarę, no fachowiec.
Ha, dziękuję bardzo.
No,
ale
sama redakcja tego zeszytu na Festiwal Krakowski.
No, to jedna pierwsza moja praca, więc jeszcze pewnie...
Piękne, mam ten zeszyt, mam wszystkie pamiątki z tamtych czasów, ponieważ ja konkurowałem z tym festiwalem, próbowałem konkurować, bo to było bardzo duże przedsięwzięcie, tym salonem Bobrowicz, ale gdzie mi tam? Ci przyjechali z tymi zabaweczkami, tymi cudownymi, drobnymi utworami.
Piazzoli jeszcze, prawda? No, cudowne rzeczy.
Tak, ale wszyscy z południowej Ameryki, warto zaznaczyć, marzyli o tym, żeby w Europie studiować i uzupełniać swoje wykształcenie, a przy tym pisali w oparciu o folklor przecudowne rzeczy, tak cudowne drobiazgi, które z czasem ten festiwal rozwinął i posunął gitarę w Polsce bardzo, bardzo.
Powiem tylko, że mówimy o Festiwalu Krakowskim Gitary Klasycznej,
tak,
którego twórcą był Czesław Droździewicz, tak, legendarny nauczyciel gitary. Dodam nieskromnie, że mój nauczyciel gitary, dlatego też mogłam uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach już jako dziecko i bardzo się z tego cieszę, bo to było dla mnie okno na świat. Ale zamknijmy tą sprawę i wróćmy jeszcze do Tansmana. No bo poznał pan Tansmana, Tansman panu też dał list, żelazny list do Segovii, prawda?
Tak, do porównując mnie z największymi, ja się do tej chwili no, staram być się no, w miarę skromnym, ale od razu skromnieje to, co Aleksander Tansman mi w rekomendacjach napisał. co umożliwiło mi potem wejście do grona najlepszych gitarzystów i profesorów.
No pan jest skromny, panu tego nie wypada mówić, to ja tylko powiem, że w tej rekomendacji jest napisane, że to wykonanie pewnego młodego człowieka z Polski jest tak dobre, jak wykonanie słynnego Andreasa Segovii.
Rumienie się naprawdę jeszcze w tej chwili.
I to chodzi o suite in modo polonico. Jeżeli państwo jej nie znacie, to zachęcam, żeby poszukać. Jest teraz wiele możliwości znalezienia tego utworu, bo jest to naprawdę niezwykły utwór, niezwykły kompozytor.
I z Mazurkiem, tym Mazurkiem, który zdecydował, że świat uznał Segovii.
No
tym
właśnie.
Cudownym Mazurkiem, bo są dwie wersje. Ja nie miałem na to pierwsze wykonanie tego Mazurka i mówię bez Mazurka do mistrza Aleksandra. Mówi, nie przejmuj się, to jest bardzo, bo odeszliga obowiązujący tekst, masz tak grać, jest pierwszorzędnie. Ale potem Segovia dołączył tego Mazurka do suity in modo polonico i tak zostało. Gra się i tak, i tak.
I tak. No właśnie. No to szanowni państwo, no zwyczajem tej audycji naszej zawsze jest, że czarodziej wybiera jeden utwór i rozmawiamy o tym utworze i zastanawiamy się, dlaczego właśnie ten utwór został wybrany. Panie Janie, proszę powiedzieć, co pan wybrał. Ja już wiem, bo ja już trzymam tutaj płytę w ręce, ale proszę powiedzieć, co pan wybrał.
No, Concierto Aranjuez to jest wizytówka
każdego gitarzysty.
Tak, dzisiaj
i wielkie jest marzenie każdego gitarzysty.
Tak, tak. Jest to ciągle dość bardzo duże zadanie. No ja pamiętam swój debiut we Wrocławiu. Dostałem nuty bardzo dobre z Hiszpanii i wszystko chciałem zagrać, co tam jest napisane. No i okazało się, że tam jest potrzeba korekty mistrzowskiej w opalcowaniu, w niektórych nutach, w rytmice. Klapa była.
Klapa była?
Tak, kompletna klapa.
Takim koncercie?
Tak. No nieświadomość. To było towarzystwo nieświadomego gitarzysty.
Aha.
Ja dzisiaj nie zabrałem, ale w wygodnej porze pokażę, ile poprawek ja naniosłem. I to kompozytorski. Regino Sanz de la Maza, dla którego pierwszy profesor katedry. Miałem u niego konsultację, on mi pokazał. Jeszcze natrafiłem za życia na niego, jego nagrania i na wszystkie dokonania. Wspaniały gitarzysta. Jak grałem jego utwory, a Rodrigo jemu dedykował, profesorowi katedry, grał tak cudownie, tak cudowne rzeczy, bardzo porównywalne z mistrzem, z arcymistrzem, papieżem gitarzystów Segovią.
No tak, to jest niesamowite. A nie myślał pan, żeby skonsultować to z kompozytorem? Joaquín Rodrigo, kompozytor, który żył cały XX wiek, bo urodził się w 1901, a umarł w 1999 roku, czyli praktycznie cały XX wiek żył. Zresztą Czesław Droździewicz, mówiliśmy o nim, planował go zaprosić i zaprosił go na jeden z festiwali, jeden, drugi, trzeci. Niestety Rodrigo nie przyjechał, ale przyjechała jego córka Cecylia.
Tak.
Nie myślał pan, żeby z nim skonsultować te ewentualne poprawki, które trzeba tam było nanieść?
Bardzo trudno było spotkać się, ponieważ kłopoty ze wzrokiem. On był
niewidomy od piątego roku życia.
Niewidomy. Natomiast no, obdarowany tym profesorowie i katedra Segovii wiedziała, co poprawić. I ten koncert potem nagrałem jako pierwszy. Żałuję, że nie ma wykonania nalepki, profesora nalepki świętej pamięci, który grał cudownie ten koncert. No ale moje zostało w archiwum, jest do dyspozycji. No i druga część niezwykle reprezentatywna, niezwykle piękna i niezwykle wymagająca. Zresztą to jest oparte na folklorze flamenco. Segovia się obraził.
Dlaczego?
Bo nie był mu dedykowany ten utwór. I Rodrigo napisał dla niego fantazję dla szlachcica, dla rekompensaty artystycznej.
Na gitary i orkiestrę, tak?
Tak, tak, tak. No, takie historie.
No, tak, Rodrigo jeszcze napisał na przykład też koncert na 4 gitary.
Na 2 gitary też napisał.
Tak, więc tego trochę jest, ale to jest bardzo, bardzo rzadko, dużo. Ale bardzo rzadko wykonywane.
Wykonywane jest
W Polsce
relatywnie. Tak. Dostatecznie, no, ale jest wykonywany nawet w Polsce i są nagrania. Takie duo było Arilio w Krakowie, które
wykonywało to,
wykonywało.
Tak? No ja pamiętam, że na festiwalu gitarowym zabrzmiał ten koncert na 4 gitary i oczywiście Aranjuez też, bo wiadomo, to jest najsłynniejszy.
Najsłynniejszy.
On powstał w 1939 roku, więc to jest też najstarszy z tych wszystkich koncertów gitarowych Rodriga, bo właśnie ten na 4 gitary, to on nosi nazwę Concierto Andalus.
Tak.
I to już jest 1969 rok. To tak. Już jest kompozytor, nazwijmy to, dojrzały i zupełnie inny. Ale jest jeszcze takie koncerto serenada na harfę i orkiestrę. Napisał nie na gitarę, tylko na harfę i orkiestrę.
Tak. Jest wersja Aranjuez na harfę i
orkiestrę. Na harfę i orkiestrę to też kompozytor zrobił sam,
tak,
od niego.
Tak.
A w ogóle ta część druga Aranjueza to w ogóle jest też weszła do muzyki pop. Stała się... Ten temat główny stał się też piosenkami, które były wykonywane. Poszedł też w jazz.
Tak, no, Miles Davis.
Tak, grał na trąbce tą część. To były takie jak gdyby improwizacje na temat tej drugiej części koncertu. Także widać, że ten, nie mówię już o tym, że ten utwór wszedł do filmów, do reklam.
Tak.
I właściwie nawet jeżeli ktoś się kompletnie nie interesuje gitarą, to można być pewnym, że zna ten utwór.
Tak.
A proszę mi powiedzieć, dlaczego pan wybrał właśnie ten utwór? Przez to, że to takie marzenie wielkie gitarzysty?
No marzenie wszystkich gitarzystów, żeby to nagrać. No łączy się z tym skandal. Otrzymałem propozycję przejęcia katedry gitary w Ankarze. No ale terminy to był właściwie... Pierwsze początki końca Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji, z którą współpracowałem. No i proszę sobie wyobrazić, że terminy tego koncertu i nagrania, bo był koncert dla dzieci jakiś też przy tym, pokryły się i ja się nie stawiłem w Ankarze. Awantura była poważna tam w Pagarcie i to przeszło koło nosa. Nie zazdroszczę kolegom, którzy pracując tam na innych instrumentach przywieźli po 2 żony. Jedna mi starczy.
Żarcik, żarcik.
Tak, tak.
Żarcik, żarcik. No dobrze, a gdyby pan miał podsumować ten koncert Aranjueza, te 3 części, to jakby pan powiedział o tym tym utworze, bo on jest taki... Właściwie to jest smutny, mimo wszystko.
No. Tak, ta środkowa część jest smutna, taka modlitewna.
Melancholijna. Tak, tak.
Doktor Łukasz Dobrowolski, który pisze doktorant w Krakowie, wie na ten temat bardzo dużo i zgłębia. Nie wiem, jaki jest stan, ale istnieje taka opowieść, że została napisana druga część jako modlitwa po śmierci dziecka.
Po śmierci dziecka.
Ale pan Łukasz jakby zaprzecza. To jest koncert, proszę państwa, który odsłania tajemnicę Hiszpanii. Hiszpania jest ciągle krajem tajemniczym, zadziwiającym. 3 gości się, 2 zbiera i już jest fiesta. Tańczą, piją wino o kolorze bursztynu, jerez. I już jest rozmowa, dyskusja i świętowanie. Tak jak mówiłem w Alcoi, tak jak mówiłem o święcie kwiatów czy świętach religijnych, gdzie wszyscy czekają, do miasta się małego przychodzi, jest w kościele figurka Matki Bożej i wszyscy domy są otwarte, popijają wino, świętują, po czym nagle, kiedy pierwsze promienie słońca zjawiają się na drzwiach, nagle otwiera się i ta figurka na rękach, bo każdy chce dotknąć. Każdy z Hiszpanów chce dotknąć i uzyskać jakieś wielkie łaski. I to się dzieje. To jest tak nieprawdopodobna historia. No sama Corrida de Toros, która do tej chwili istnieje. To jest coś niesamowitego. Sięga do początku, do początków teatru naszego, to widowisko cyrkowe, nieludzkie, może
okrutne.
Okrutne. No ale naprzeciwko człowieka aranżuje się, staje ogromne zwierzę, które chce zabić człowieka, a człowiek, tak.
Najgorszy jest ten człowiek, który chce to oglądać.
Tak.
Bo gdyby tych nie było... Nie byłoby.
Ale przyjeżdżają, jest to sztuka uważana, osiągają toreros, osiągają sławę międzynarodową i zamożność.
Olbrzymią. Tak. No, odsyłamy tu do filmów Almodovara.
I jest... to jest tajemnica. Almodovar odkrył, tak jak pani redaktor powiedziała, odsłonił tajemnicę Hiszpanii. I krajów tych związanych iberoamerykańskich. A Rodrigo zawarł to wszystko w muzyce.
Szanowni Państwo, dobiega końca nasz odcinek Niewinnych Czarodziei. Przypomnę tylko, że gościem jest Jan Oberbeck. Chciałam panu bardzo podziękować za tą rozmowę. Nie poruszyliśmy morza, góry, tematów różnego rodzaju, które moglibyśmy poruszyć, ale myślę, że może się spotkamy za jakiś czas, żeby opowiedzieć jeszcze o innych aspektach, o Czarnej Krowie. Oczywiście, że tak, ale jeszcze jest taki człowiek, Jan Nepomucen Bobrowicz, który też jest z panem związany, ale o którym dzisiaj w ogóle nic nie powiemy, zostawiając to jako tajemnicę na następny raz. Szanowni Państwo, program realizował Grzegorz Dąbek. Żegna się z Państwem Agnieszka Malatyńska. No a teraz zostawiamy Państwa z muzyką, właśnie z muzyką tej drugiej części Aranjueza w wykonaniu pana Jana Oberbecka, który jest gościem naszego programu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.
Jestem ogromnie wzruszony, że mogłem z panią rozmawiać i to na takim poziomie, bo czarodzieje fruwają im Hochland. Czyli nad ziemią starają się fruwać i zobaczyć z pozycji trochę innej.
Tu nawet pańska krowa się unosi.
Tak.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.